Dzisiaj o akcie. Akcie, który wykonuje się stopami. Tak dokładnie. A ponadto o kamieniach w plecaku, które nosimy przez całe swoje życie, przez jego część i decyzji, jaka staje przed nami, czy chcemy dalej je nieść, te kamienie. Będzie też dzisiaj o życiu wartym przeżycia. Takie słowa padają z ust mojej rozmówczyni i padają w taki sposób, że naprawdę człowiek czuje się zainspirowany do tego, aby sprawdzić, co to znaczy, albo żeby nawet chcieć takiego życia. Po prostu posłuchaj i sam się przekonaj. Zapraszam Cię serdecznie do rozmowy na temat aktu. Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast Jak żyć lepiej, czyli o metodach oraz ideach mających wpływ na poprawę jakości naszego życia i płynącej z niego satysfakcji. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Gorzołka. Witam Cię serdecznie, Aniu.
Dzień dobry, witam.
Aniu, jesteś psychologiem i socjologiem, trenerem biznesu, coachem aktu, właścicielem firmy Landysz, pracownikiem naukowym, doktorantką, autorką książek oraz licznych publikacji naukowych. A zaprosiłem Cię dzisiaj tutaj i spotkaliśmy się po to, aby porozmawiać o tajemniczym słowie akt.
Tak, to ważne słowo, rzeczywiście tajemnicze i wiele się pod nim może kryć, ale niezmiernie jest mi miło, że mogę tutaj być i porozmawiać z Tobą o ważnej części mojego życia.
Cieszę się niezmiernie. Właśnie, dlaczego powiedziałem słowo tajemnicze? Ponieważ akt na przykład okazuje się dla mnie, kojarzy mi się z aktem teatralnym, ze sztuką. Okazało się, spotkałem ostatnio, rozmawiałem z trzema kobietami, im się akt kojarzył z czymś o podłożu seksualnym. I mam dla ciebie pierwsze pytanie, ponieważ może słowem wstępu powiemy, że rzeczywiście akt to jest jedna z metod psychoterapeutycznych i właśnie tu nawiązujemy do pierwszego pytania. Jak można by skojarzyć to słowo akt, żeby oddało ono właśnie tą metodę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać?
To zanim powiem też, co było ważnego dla samych twórców aktu, jak oni bardzo chcieli, żeby to słowo się kojarzyło, to opowiem Ci też swoją taką historię, bo to mi, wiesz, teraz się nasunęło, jak Ty opowiedziałeś o tym skojarzeniu Twoich koleżanek. To ja pamiętam, jak zaczęła się moja przygoda z aktem, ja przyszłam do domu i powiedziałam mojemu mężowi: mężu, będę robić akt. Na co mój mąż, wiesz, tak wymownie rzucił wszystko, co robił, spojrzał z uśmiechem i myślę, że miał to samo skojarzenie, które miały twoje koleżanki. Ale pamiętam, że to było właśnie pierwsza i wielu osobom się to pojawia. To jest takie zupełnie naturalne, więc taki nasz psikus językowy. Ale to, na czym zależało twórcom aktu, to żeby, stąd też tak wymawiamy to słowo, bo czasami widzę tam różne próby językowe, różnie ludzie wymawiają ACT, często ktoś nie wie i nie zna, ale zależało im na tym, żeby to akt kojarzyć z działaniem. Czyli w akcie działamy. Akt, bardzo często mówimy o tym, że robimy stopami. Czyli ty nie majstrujesz przy myślach, ty nie zmieniasz swojego życia za pomocą zmiany myśli, ale działasz, jesteś zaangażowany w działania, które są ważne dla ciebie i które są blisko twoich wartości i tego, co w życiu dla ciebie ważne, jak chcesz żyć. Stąd jesteśmy blisko zaangażowania i działania, więc akt jako działaj.
Czyli w zasadzie to moje powiązanie z aktem teatralnym nawet nie było takim dalekim.
Nie było wcale dalekie, jak najbardziej, tak.
Okej, czuję tu już taki moment potrzeby, albo potrzebę momentu, aby dodać właśnie do tego aktu, że jest to słowo z angielskiego, czyli tak jak już wspomniałaś, akt pisany przez C, skrót od Acceptance and Commitment Therapy, czyli terapia akceptacji i zaangażowania.
To jeśli pozwolisz, to ja też do tego chętnie dołożę jeszcze jedną rzecz, bo warto też, myślę, o tym mówić, że akt nie tylko jest nurtem terapii, który możemy wykorzystywać, ale on również jest formą, może być formą treningu, czyli wtedy właśnie mówimy o treningu akceptacji i zaangażowania, czy coachingu, nie? Tak jak jest coaching też akceptacji i zaangażowania, więc warto, myślę, też jeszcze o tym wspominać.
Zatem, przechodząc już, można powiedzieć, do meritum tego naszego aktu, Anno, co jest takiego wyjątkowego w tej metodzie? Co ciebie ujęło? Co się stało, że przyszłaś do domu i powiedziałaś: mężu, będzie akt?
Tak, będzie akt. Wiesz co, wiele było tych czynników, ale chcesz taką historię, wiesz, osobistą, tak, ale w sensie bardziej na poziom schodzimy, tak? Taki, to myślę, że to opowiem o tym najważniejszym takim czynniku. Akt pojawił się w moim życiu wtedy, kiedy pojawiła się też gotowość na to, żeby on się pojawił, czyli i można powiedzieć, że ten akt ja zaprosiłam do swojego życia, ale że to on mnie też trochę znalazł. I to był moment takiego mojego życia, gdzie ja bardzo dużo pracowałam, bardzo dużo angażowałam się w różne działania związane właśnie z obszarem zawodowym. I cały czas w tym wszystkim pomiędzy, wiesz, bardzo dużo było tak w moim życiu podróży, w różnych hotelach, w różnych miejscach. Budziłam się rano, w ogóle się zastanawiałam, gdzie ja jestem, co to za miasto, co się dzieje. Coraz częściej były też takie momenty takiego, z jednej strony właśnie zatrzymania, ale też takiego pytania o to, co jest sensem w ogóle tej mojej pracy, nie? Po co ja to robię? Gdzie ja chcę być? Gdzie jest, dzisiaj już to nazywam, gdzie jest to moje życie warte przeżycia w akcie? I tych pytań było coraz więcej, taka dziura w sercu, która gdzieś tam, wiesz, krzyczała i nie dało jej się zakleić pracą, po prostu nie było takiej możliwości. No i pojawił się akt, pojawiły się warsztaty z moją mentorką Sabiną Sadecką, od której bardzo dużo, cały czas się uczę. I pojawiły się warsztaty, na których ja na karteczce, jak zapisywaliśmy sobie myśli, te myśli właśnie, które są takimi przeszkadzajkami, które nas czasami powstrzymują, zatrzymują, ale też powodują szereg różnych emocji. I moja myśl to była, boję się zostać mamą. I to był pierwszy raz, kiedy ja to w ogóle nazwałam, o co tak naprawdę chodzi. I tak się to zaczęło. Wiesz, jak dzisiaj o tym mówię, to nadal jeszcze, wiesz, czuję tam dreszcze, wszędzie mocno się wzruszam i poruszam, bo ten akt jest taką ważną też częścią mojego prywatnego życia i dzisiaj Julia ma rok i 2 miesiące.
Czyli rozumiem, że on ci otworzył, można powiedzieć, drogę do macierzyństwa.
Tak, to zaproszenie aktu do mojego życia to też było właśnie zaproszenie do tego właśnie, żeby tą mamą zostać. To trwało, to nie było tak szybko, to był proces, ale jestem przekonana o tym, że właśnie akt to... Dlatego ci to o tym opowiadam, bo często mówimy o tym, żeby robić akt i żeby pracować z innymi, to ważne jest, żeby najpierw zaprosić akt do swojego życia, więc w moim przypadku też tak było i dzisiaj z tego czerpię bardzo mocno.
Do mnie to dosyć mocno przemawia, ponieważ ja uważam, że trudno, żeby komuś przedstawiać jakieś wartości, jeśli samemu się ich nie wyznaje, bo wtedy rozbrzmiewa takie słowo brak autentyczności, a to wtedy do końca według mnie się nie udaje, prawda? Mm-hmm. Ja to przynajmniej tak czuję.
Tak, mnie to jest też bardzo bliskie, bardzo bliskie. To jedna z też z takich moich wartości w mojej pracy, właśnie być autentycznym.
No to czują ludzie, prawda?
Tak, to prawda.
Metoda powstała w latach 80. zeszłego stulecia za sprawą Hayesa, Wilsona i Strossala. Jest to, jak już wspomniałem wcześniej, forma psychoterapii. Przeczytałem takie zdanie na jej temat. Model ACT zakłada, że ból i wartości są ze sobą ściśle powiązane. Mówi o tym metafora monety, gdzie z jednej strony jest ból, a z drugiej strony wartościowe życie. Ból często blokuje człowieka, aby mógł wieść życie takie, jakiego pragnie. Jak to rozwiniesz? O co w tym chodzi w ogóle?
Wiesz, to jest coś, co... Ja oglądałam twój filmik, który też niedawno zamieściłeś, w którym opowiadasz o tym bólu i bardzo jest mi bliskie, co tam mówisz, bo to też jest moja perspektywa na to i w akcie bardzo dużo o tym mówimy i to też jest takie moje, ja też z tego czerpię, że zawsze tam, bardzo blisko tego, co jest dla ciebie ważne, pojawia się też to, co trudne. Nie, czy bardzo blisko tego, co z kolei trudne, pojawia się to, co dla ciebie ważne, jest też to, co ważne. I no nie da się być, znowu wracając do tego mojego przykładu, trudno byłoby być taką mamą, jaką, wiesz, pragnę być, gdybym chciała się zupełnie odciąć też od tego bólu, który temu też towarzyszy, nie? Bo tej mojej roli bycia mamą towarzyszy też troska, strach, jakieś obawy właśnie o to, czy ja będę wystarczająco dobrą mamą, nie? Czyli teraz moje myśli są znowu nowe, nie? Mój umysł znowu coś produkuje cały czas nieustannie. Czy ja będę tą dobrą, wystarczająco dobrą, najlepszą mamą dla Julii? I ten ból jest częścią tego. I jeżeli chcemy kochać, no to liczymy się też z tym, że będzie właśnie jakaś troska, zazdrość, że będzie czasem trudno, że będzie kłótnia, awantura, że to jest część tego, co ważne. I w momencie, kiedy unikamy bólu, unikamy tego, co trudne, no to odcinamy też dostęp do tego, co, do tego właśnie życia wartego przeżycia tak naprawdę. Nie, to jest nieodłączna część i to jest bardzo ważne też, jak rozmawiam ze swoimi klientami, to dla nich to jest często takie odkrywcze, oczywiste, ale też odkrywcze z drugiej strony. No kurczę, no właśnie, no rzeczywiście tak jest, że nie da się tego, co dobre, co potrzebne, bez tego, co boli. I mówimy też w akcie bardzo dużo, rozgraniczamy to trochę na taki ból czysty i brudny. I ten ból czysty to jest to, co nam się przytrafia. I na to nie mamy wpływu. A ból brudny to jest to, co sobie my z tym wszystkim robimy, nie? I to są te wszystkie nasze nakładki. I
to, co
i
my sobie wrzucamy.
Tak, dodatkowo. Więc dlatego w akcie tak bardzo pracujemy nad tym rozszerzaniem tego repertuaru zachowań. Czyli nadal jest ból, ale ty możesz pracować nad tym, jak reagujesz na niego, jaka jest ta twoja relacja z bólem.
A zajmujemy się w akcie jednym i drugim bólem?
Tak, tak, jak najbardziej. Jest przestrzeń na jeden i na drugi.
Czyli też można powiedzieć.
Czyli nie zakładamy, że ten drugi jest zły, nie? Że to nie mówimy, czy to, wiesz, to jest część też ważna twojego życia, nie? Natomiast cała jakby to, co może też warto o tym powiedzieć, że co jest w ogóle celem tej terapii, czy tych treningów, celem nie jest, i to może być też kontrowersyjne, to jest kontrowersyjne dla wielu osób, które pracują na przykład w innych nurtach terapii, że celem nie jest uleczenie ciebie, nie? Że ja nie jestem jako terapeutka, czy jako coach, czy jako trener, ja nie jestem tutaj po to, żeby ciebie uleczyć. I ty, człowieku, nie potrzebujesz uleczenia, ale potrzebujesz takiego uwolnienia od właśnie sklejenia z myślami, od fuzji z myślą, od uwolnienia od strategii, które nie działają być może do tej pory. Czyli potrzebujesz nowych strategii, bo te, z których korzystasz do tej pory, nie działają. I to jest trochę tak, jak mówimy o tym, że dobry lekarz nie leczy choroby, ale człowieka, który choruje, więc podobnie jest w akcie. Nie przywiązujemy się też do tych diagnoz, które wnoszą czasami też klienci. Ja czasami mam takich klientów, którzy przychodzą od progu i tam krzyczą do mnie, ja jestem DDA, ja mam to i tam wymijają, jestem WWO, albo opowiadają o tym, jaką diagnozę na przykład ktoś inny im postawił. I jasne, to jest ważne, na to też jest przestrzeń, to przyjmujemy, no ale pytamy o to, dobra, jaka jest z tym twoja relacja, co ci to robi, jak to jest, kiedy tak o sobie mówisz, myślisz? To jest ważne i poszerzamy ten repertuar zachowań u klienta, żeby miał możliwość wyboru większej ilości strategii, czyli nie musi działać w jeden wybrany sposób. I nawet jeżeli dalej pojawiają się ataki paniki, albo nawet jeżeli dalej pojawiają się te myśli, które ci utrudniają życie, to w ich obecności i tak możesz robić wszystko, żeby być bliżej tego życia wartego przeżycia, nie? To jest kontrowersyjne, nie?
No jest. Myślę sobie teraz o tym.
No widzę właśnie, że też cię to zatrzymało.
Ale wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie po drodze tutaj gdzieś się na tym zastanowiłem, bo z naszej rozmowy wcześniej wyniknęło, że to jest taka forma dosyć szybkiej pomocy. Mhm. Podczas naszej rozmowy wyszło, że znajoma pracuje w szpitalu psychiatrycznym, gdzie nie ma możliwości, aby długo gdzieś tam przebywać. Tak. Pacjenci, tak, można powiedzieć, ambulatoryjnie leczeni, czyli nie są na oddziale. Tak. Potrzeba szybko ich, można powiedzieć, podnieść na nogi. Ta terapia tutaj się podobno bardzo dobrze sprawdza. Tak?
Jak najbardziej tak. I to też wiemy z badań naukowych, nie? Że wiemy już nawet, że takie interwencje, które, nie wiem, trwają 2 godziny albo nawet krócej, że one też mają ogromne znaczenie, nie? I one też przynoszą efekty. Właśnie dlatego, że te procesy tak są mocno w taki sposób ułożone, żeby właśnie budować tą elastyczność psychologiczną. I czasami naprawdę w moim życiu też tak bywa, że przychodzą klienci, którzy rozmawiamy godzinę i mówią, ja już to mam. Nie? To jest to, po co tu przyszedłam i czego potrzebuję. I teraz już wiem, jak mogę poszerzać ten repertuar zachowań. I idą i robią akt stopami, nie? Czyli działają i budują.
Wdrażają go inaczej w życie, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Dla ciebie akt jest metodą kompletną?
Nigdy, widzisz, to bardzo ciekawe pytanie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam. ale nie brakuje mi tam niczego. I nie jest też tak, że ja, chociaż może tak jest, że dokładam różne sobie swoje rzeczy z mojej tam, wiesz, kilkunastoletniej praktyki, ale one, każdą z tych rzeczy mogę wpisać w któryś z tych procesów 6 aktowych, więc myślę, że tak. Dla mnie tak.
No właśnie, 6 procesów aktowych to kolejna z rzeczy, które sobie wynotowałem tutaj przed naszym spotkaniem. Pracuje się tutaj w 6 obszarach. Jest to uważność, akceptacja, zaangażowane działania, określenie wartości, ja jako kontekst oraz dyfuzja poznawcza.
Tak, tak.
O tyle, o ile pierwsze 4 myślę, że są nietrudne do zrozumienia, o tyle ja jako kontekst i dyfuzja poznawcza, no tutaj to są takie słowa, o które bym cię z chęcią zapytał, o co w tym chodzi. Przede wszystkim zaczynamy od ja jako kontekst.
Okej. W ogóle wiesz, myślę sobie, że to też dla nas aktowców, bo tak lubimy o sobie mówić, to w ogóle jest trudne mówienie o akcie. Właśnie przez to, że ten akt robi się stopami, on jest tak mocno praktyczny i osadzony w praktyce, to też korzystamy z tego, pracując z klientami, żeby nie gadać o akcie, tylko go robić po prostu, nie? W trakcie sesji. Więc stąd też trudne jest opowiadanie o tych procesach, tylko my po prostu sobie to robimy. A później są takie oczywiście momenty psychoedukacji, kiedy ja po prostu nazywam i mówię, co robimy, bo wielu klientów też tego potrzebuje, ale robimy. Nie? I teraz gdybym miała, no bo myślę, że to też jest ważne dla naszych słuchaczy, gdybym miała to doprecyzować, często też moi studenci, jak z nimi pracuję, to oni też o te 2 dokładnie najczęściej pytają. To
bo ja jestem pilnym studentem.
Tak, zdecydowanie tak. To zacznę może od tej dyfuzji, bo to fajnie się później przejdziemy płynnie do tego ja jako kontekst. Dyfuzja poznawcza, tak najprościej mówiąc, może znowu na przykładzie. Jak jechałam tutaj do ciebie, to mój umysł gadał do mnie różne rzeczy. Gadał tam w stylu, a czy ty się na pewno znasz na tym akcie, nie? Czy ty masz wystarczającą wiedzę, żeby o nim opowiadać? A przecież są tacy, którzy wiedzą znacznie więcej, nie? A jadę ja. Czy nie powiem czegoś, co ktoś tego posłucha i powie, o, jest zupełnie inaczej, nieprawda, nie masz racji. I dzisiaj ja dzięki temu właśnie, że akt jest też w moim życiu, ja wiem, że to jest coś, co robi mój umysł, nie? Czyli mój umysł gada, no bo taka jest jego rola, funkcja, że chce mnie chronić przed różnymi rzeczami, więc różne rzeczy mi tam podsuwa. I dzisiaj patrzę na to z tej perspektywy, jestem takim obserwatorem tych moich myśli, nie? I potrafię się zatrzymać i powiedzieć, a znowu jest, nie? Znowu się uruchomił, albo używając tej metafory, którą bardzo lubię, że umysły nasze są taką maszynką do popcornu. Tak strzelają po prostu tymi popcornikami z każdej strony i każdy z nas to ma. I ja nie muszę się z tym sklejać, ze swoją dzisiaj się z tym nie sklejam, nie? Czyli te myśli, które się pojawiają, są produktem mojego umysłu. One są jakąś oceną rzeczywistości, ale one nie muszą być rzeczywistością. I ja mogę
je obserwować. Muszę się do nich przywiązywać.
Tak, tak, dokładnie. I właśnie w momencie, kiedy się przywiązuję, się sklejam i wtedy mówimy o procesie fuzji. Cała właśnie ta przygoda z aktem polega na tym, żeby się od tych myśli odklejać.
No, przepraszam, bo często tu pada takie słowo sklejam, czyli ja to rozumiem, że chodzi o to, że kiedy ja zaczynam je traktować jako siebie, jako część
mnie. Wierzę, tak? że to jest prawda, że to jest prawda o mnie i że to jest rzeczywistość, nie? Czyli jak myślę sobie, jestem beznadziejna, to tak naprawdę czuję całą sobą. A w akcie, czy praktykując akt, w mojej głowie się pojawia, okej. Okay, mam myśl, że jestem beznadziejna, nie? Mój umysł mi to robi, to mi podpowiada, ale to nie musi być rzeczywistość. To jest
czyli przechodzę tak do roli obserwatora.
Tak, to jest bardzo ważne, nie? Że się temu przyglądam. I wiesz, tam mamy całe mnóstwo technik, stąd te wszystkie techniki, które też ich skuteczność w badaniach cały czas potwierdzamy. Czyli ty możesz sobie swoje myśli wyrapować, wyśpiewać w rytm melodii 100 lat, nie? Albo powtarzać je kilkadziesiąt razy, jestem beznadziejna, non-stop. I zachęcam cię, żeby sobie takie ćwiczenie zrobić, ale wiesz, w pewnym momencie łapiesz się na tym, że ta myśl traci to swoje pierwotne znaczenie właśnie przez te różne techniki, nie? Że zaczynamy się powoli, stopniowo odklejać od tego znaczenia. Gdyby, wiesz, ktoś nam wyświetlił tutaj, nie wiem, na slajdzie, gdybyś sobie włączył, jak w języku chińskim jestem tam beznadziejny, nie? I patrzysz na to, no to wywołuje to zupełnie inny efekt, niż kiedy widzisz to w języku. To jest też to, co robi nam język, nie? I to jest właśnie cała teoria ram relacyjnych, która jest takim fundamentem aktu. I tu mówimy o procesie właśnie dyfuzji, czyli to, co doprecyzowaliśmy, odklejenia od myśli. I teraz to jest takie płynne przejście do tego ja jako kontekst. Bo ja jako kontekst to jest znowu ja jako czysta świadomość. I czasami to jest trudne dla moich klientów i klientek, żeby też zrozumieć, o co chodzi. Ale to może znowu używając takiej metafory, bo akt jest mocno na metaforach osadzony. I jak idziemy sobie przez życie, no to do tego naszego plecaka albo my sami, albo ktoś wkłada nam tam różne kamienie, nie? I one są tam różne, różnej wielkości, niektóre bardziej ciążą, inne mniej. No i trochę tych kamieni tam już mamy nazbieranych. Niektórzy mają tak ciężkie te plecaki, że cały czas nieustannie upadają, się potykają i ciężko w ogóle ruszyć dalej. Ja też i może ty też i przypuszczam, że inni też mają tam takie kamienie pod tytułem różne przekonania, które, nie wiem, w procesie socjalizacji się pojawiły na przykład. To są takie przekonania, które albo ktoś nam przykleił, albo my sami. To są rzeczy, które mówili do nas nasi bliscy, nasi opiekunowie od najmłodszych lat czy nauczyciele. I o to właśnie chodzi w akcie, żeby powyciągać sobie te kamienie z tego plecaka, poprzyglądać się każdemu, zobaczyć, co tam jest. I to jest to ja jako kontekst, czyli jak na tamten czas, kiedy się to przykleiło, było ważne i potrzebne, jak jest dzisiaj, czyli ja jestem w kontekście osadzony, czyli nie jestem, tu mówimy, że nie ma właśnie takiego ja skonceptualizowanego, to takie trudne zawsze dla mnie słowo do powiedzenia, czyli nie mam jakiejś koncepcji na siebie, jaka ja muszę być, jaka jestem i patrzę przez ten pryzmat tych wszystkich przekonań, reguł werbalnych, które ciążą w tym moim plecaku. Tylko ja znowu temu się przyglądam, wyciągam. Czasem jakiś kamień zostawię, gdzieś już go położę. Czasem, wiesz, patrzę na nie. Wiesz, on zupełnie inaczej może być przeze mnie odbierany, kiedy patrzę tylko na niego, a zupełnie inaczej, jak, wiesz, położę ten kamień obok 100 innych podobnych, nie? Leżących. Więc to robimy właśnie w akcie, czyli nie jestem jakąś koncepcją siebie i bardzo lubię takie ćwiczenie, no znowu tu będę o Sabinie pewnie często będę gadać, bo to Sabina Sadecka, taka moja mentorka, która taka ważna część mojego aktowego życia. Pamiętam takie ćwiczenie właśnie zaproponowane przez nią, takie ćwiczenie na scenariusz filmu dokumentalnego, które chcielibyśmy o sobie nakręcić. I, no i takie, wiesz, standardowe pytania tam, co by tam było w tym filmie. I takie, wiesz, ważne pytanie, a czego byś tam nie chciał pokazać, nie chciała pokazać, nie? I tu jest akt, tam jest znacznie więcej, że patrzymy inaczej, z innej strony. I też właśnie, jakie są te twoje reguły werbalne, przekonania, które gdzieś tam masz i z którymi idziesz pod pachę przez życie.
Dobrze, jak wygląda taka praca? Przychodzę do ciebie jako klient, i mam problem. Problem. Wymyślam problem. Nie akceptuję siebie jako ojca na przykład. Jestem złym ojcem. Myślę, że to nie jest zbyt oderwane od przeciętnej rzeczywistości wielu z nas. Jak wygląda praca wtedy?
Bardzo bym ci chciała to tak powiedzieć krok po kroku, że to tak, musisz zrobić tak. I tak w innych terapiach jest. Masz protokoły na to, jak pracujesz od pierwszej sesji po kolei. Przynajmniej tak ja sobie to wyobrażam. W akcie jest trochę inaczej. To takie to nasze ulubione, to zależy.
Uwielbiam to słowo. Uwielbiam je.
No bo to naprawdę zależy od tego.
Ja wiem, dlatego je uwielbiam.
Tak, od tego właśnie, na ile ktoś jest znowu z tą myślą w tym procesie fuzji, że absolutnie wierzy w to, tak, że to ta święta objawiona prawda o nim samym. Więc jeśli tak jest, to tu mamy ten proces defuzji do pracy. Bardzo często jest też tak, że to ta myśl
czyli
wypowiedziana...
sprawdzasz najpierw podłoże, tak? Skąd to się bierze?
Tak, ta pierwsza rozmowa, ja lubię tak pracować z taką matrycą aktową, że ja właśnie sobie patrzę i co jest tym elementem, który przybliża mojego klienta do tego życia, wartego przeżycia, którym on chce żyć. O to też pytam, to precyzuję, jakie jest to życie warte przeżycia. I z drugiej strony, co go oddala, czyli co on robi takiego na co dzień, co go będzie od tego życia oddalać. Więc to są takie pierwsze pytania, jak słucham klienta. I to jest to, czemu ja się przyglądam. No i potem to tak sobie skaczemy po tych procesach. Czyli często jest tak, że może tak być, że cała sesja jest poświęcona tylko defuzji, ale może być też tak, że przechodzimy przez kilka tych procesów. Pojawia się element uważności, zatrzymujemy się. Tu znowu pytanie o to, na ile jest już gotowość taka, żeby w to wejść. Chociaż mam już też takie doświadczenia, że też nie ma co się na to nastawiać, bo nawet jeżeli ostatnio moja klientka mówi mi, że ona, ona z uważnością ma tak, że się chichra. Że jak zaczniemy, to ona na bank będzie się śmiać. Mówię, okej, dobrze, to też jest tutaj mile widziane. I zaczęłyśmy. I rzeczywiście chichrałaś cały czas na początku, było tego śmiechu mnóstwo. I potem nagle pojawił się taki moment, że wiesz, że poszło, nie? Że puściło i pracowała tak, jak chciała pracować, co było dla niej ważne. Znalazła tam coś ważnego w sobie, więc akt też ma tą przestrzeń na to wszystko, na nieocenianie, nie na siłę, nic na siłę, nie? Jest, masz, ja ci to podaję, taką propozycję, sprawdź, czy ci to pasuje, czy nie. Jeśli to nie, to idziemy dalej, bo mamy jeszcze tam pozostałych 5 procesów, więc może być tak, że w tym przypadku, o którym mówisz właśnie, może to będzie potrzebne, a może będzie potrzebna też historia mojego klienta, bardzo mi bliska. Klient, który przychodzi i mówi, wiesz, ja tu sobie tam na biznesowych różnych rzeczach swoich popracuję, bo tam w pracy, to ja chcę tylko o pracy rozmawiać. W ogóle tam nie dotykamy nigdzie dalej. No a potem, wiesz, siedzimy i mówimy o tym, jak to jest mu z tym smutkiem być. Tym smutkiem, który tam 15 lat był gdzieś zakopany i schowany. I to jest ważne w akcie, że my mamy gotowość. Mówimy o akceptacji emocji. Ale coraz częściej twórcy używają tego słowa gotowość, bo akceptacja kojarzy się, że jak ja mam akceptować, to znaczy, że mam lubić. A to już nie jest tak po drodze dla wszystkich. Stąd ta gotowość. Czyli ty robisz przestrzeń, przyjmujesz na te emocje, które się pojawiają. Nie majstrujesz przy tych emocjach, myślach, nie zmieniasz ich. Tylko przyjmujesz takie, jakie one są. Znowu ten obserwator, przyglądasz się, pozwalasz im być. I to pozwalanie, tak jak w przypadku tego klienta, na to, żeby ten smutek się pojawił, no to są te momenty takie przełomowe w naszej pracy. Czyli dla niego to, że on właśnie przekracza próg budynku, do którego wchodzi, to są momenty, kiedy on jest właśnie blisko tego życia, którym chce żyć i może być autentyczny. I w akcie tak robimy, żeby on przez całe to swoje życie, nie tylko tej granicy takiej umownej, przekroczenia tego progu, ale żeby w ogóle na co dzień ta autentyczność zagościła w jego życiu.
Tak się w ciebie wsłuchałem, że teraz aż się zawiesiłem w tym wszystkim. Jakoś lecę tak za tym,
akt,
co tam.
To jest coś
na rzeczy.
Tak.
Jak cię tak słucham, to nie sposób znaleźć tutaj skojarzenia z ideami z Dalekiego Wschodu. Mindfulness, medytacja, to co przede wszystkim, o czym mówi Daleki Wschód, tak, tych idea, to widzę tutaj połączenia bezpośrednie.
Tak, to myślę, że no zobacz jak pięknie cię to prowadzi. Też to tak, to jest bardzo bliskie i to jest chyba coś, co mnie też zaczepiło trochę, nie? W tym akcie, że to też jest mnie tak osobiście po prostu bliskie i takie moje i no i wiesz, dzisiaj już też wiemy, bo kiedyś to bardziej podchodziliśmy do tego, że to jest jakaś idea, coś jest gdzieś daleko, może spróbuję. Pierwsze osoby, które w ogóle w nauce zaczęły badać uważność, to jak ona działa, mindfulness, no to wiesz, to były takie historie, że tam z uczelni o mały włos nie wylecieli za to, że doktorat na ten temat chcą pisać. Więc to były takie pierwsze historie, a dzisiaj już to wiemy, że w ogóle uważność, trenowanie uważności, że to jest, oprócz tego, że to działa w praktyce, no to też nauka tutaj też mocno stoi i to potwierdza, nie? I że to działa. I dla mnie to jest ważne, bo ja z duszą też takiej naukowczyni też tak mam, że ja też potrzebuję tej weryfikowalności, sprawdzalności, że to działa też, nie? Że ja widzę, że mam też dowody, że oprócz tego, że moje serce płynie i wiem, że to jest ważne i to działa, to potrzebuję też sobie tam poczytać, sprawdzić, odkryć, poeksperymentować, więc to jest też coś, co mnie do aktu mocno przekonuje, ta naukowość też w tym.
No właśnie, bo wspomniałaś, że mamy też badania naukowe na ten temat, tak? To jest
tak.
Coś więcej?
Tych badań mamy bardzo dużo na ten moment i to, co charakterystyczne dla aktu, że mimo iż jest to metoda pracy, która no jest stosunkowo nowa i świeża, to naprawdę jak na ten czas, to tych badań mamy już bardzo dużo. Ja nie będę wchodzić w szczegóły, odsyłam naszych słuchaczy, naprawdę można znaleźć. Sporo jest literatury, w języku angielskim jest bardzo dużo literatury. można poczytać o tych badaniach. Natomiast one wszystkie potwierdzają po pierwsze skuteczność jako metody, ale to co ważne, my się przyglądamy też pojedynczym elementom, czyli na przykład przyglądamy się, jak działa praca z wartościami i mamy naprawdę sporo badań na ten temat, począwszy od kobiet uzależnionych, zamkniętych gdzieś, nie wiem, w zakładach karnych, czy studentów, tak jak też praca z wartościami pomaga im osiągać wyniki na przykład w nauce. Czy w ogóle ACT jest taką, to co wiemy też z badań dzięki temu, że to jest metoda pracy tak naprawdę dla każdego, nie? I że możesz pracować z bólem, z atakami paniki, z depresją, z twoją relacją z jedzeniem, więc tak naprawdę tych obszarów jest całe mnóstwo tutaj, gdzie jest ta metoda wykorzystywana i wiemy, że to po prostu działa.
Ubiegasz większość moich pytań.
Ach, no widzisz, jaki ze mnie rozmówca.
Chciałem cię właśnie zapytać, gdzie się sprawdzi przede wszystkim ta metoda. Natomiast jeszcze wcześniej ty wspomniałaś coś, że można ją stosować i grupowo i indywidualnie, tak? Czyli ona gdzieś tam coachingowo, biznesowo też się sprawdza.
Jak najbardziej tak. I ja z tego bardzo czerpię w swojej pracy, dlatego że ja bardzo pracuję też z ludźmi w ich środowiskach tych zawodowych, czyli tam, gdzie są ludzie ze sobą, pracują razem i ACT doskonale się tutaj też wpisuje. Więc to nie tylko jako nurt terapii, takiej pracy indywidualnej, ale w tych wszystkich właśnie treningach, pracy grupowej, czy nawet jakichś takich procesach rozwiązywania jakichś trudności, w zespołach, które się pojawiają, to tam zawsze ja zabieram ze sobą ACT. I gdziekolwiek, nawet jakby mi się wydawało, nie, tu tego chyba nie wykorzystam. Wykorzystam. Już się nauczyłam, że to tylko mój umysł tak gada. I pracujemy i te wszystkie treningi, które ja prowadzę, na przykład trening właśnie takiej pracy, to co dzisiaj takie się stało modne, nie? Czyli jak tam sobie radzić ze stresem, jak właśnie regulować, zarządzać swoimi emocjami. Mam bardzo duże takie zapotrzebowanie dzisiaj też na tego typu pracę. No to właściwie wszystkie te moje treningi są po prostu fundamentem jest ACT. Czyli ja przechodzę przez te 6 procesów, też pokazuję. No i znowu, że ten stres jest częścią twojego życia, że zawsze tam, gdzie to, co ważne, pojawia się też stres, nie? Że to jest zupełnie naturalne. Więc to,
że jest to część życia.
Tak, i to się wpisuje, nie? Po prostu. To ACT tutaj no, bardzo mi pomaga też pokazać, wytłumaczyć, nawet żeby mogli sobie przećwiczyć, nie? W praktyce. I to jest coś, co zawsze sobie zabierają ze sobą i biorą po prostu ten ACT do swojego życia. Więc dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby dalej to przekazywać, żeby ludzie, wiesz, mogli sobie kwitnąć dalej w tych swoich obszarach.
Ale jednocześnie w takich trudnych tematach, takich jak na przykład ciężka depresja, też jak
tak,
najbardziej tutaj jak się
najbardziej
odnajduje
tak.
ACT, tak?
Jak najbardziej tak i to nie jest mój obszar specjalizacji. My też tak mamy i myślę, że dla mnie to też jest ważne, że my aktowcy sobie, wiesz, też tak mamy, że wykształciliśmy jakieś swoje też obszary takiej specjalizacji. Ja bardzo dużo pracuję z osobami z wysoką wrażliwością, to też taki dzisiaj temat mocno popularny, pewnie na oddzielny podcast,
pewnie
na oddzielną
tak.
rozmowę. I ja z tym dużo pracuję i jakoś tak naturalnie tacy klienci do mnie przychodzą. Bardzo dużo właśnie takich momentów utknięcia gdzieś w swoim życiu, w pracy, takich momentów zagubienia, kryzysu motywacji, wypalenia zawodowego, więc dużo z takimi obszarami pracuję. I jakoś tak naturalnie się składa, że najczęściej po prostu do mnie trafiają tacy klienci.
Na twojej stronie www można przeczytać takie oto zdanie. Głównym celem ACT jest pomóc wieść życie warte przeżycia, bogate, pełne i znaczące, czyli w zgodzie ze swoimi wartościami, w którym jest miejsce na akceptację własnych myśli, odczuć i emocji oraz zaangażowanie w działania wzbogacające twoje życie. Dla mnie jest to w pewnym sensie zdanie podsumowujące nasze spotkanie, bo one tak naprawdę chyba mówią o tej istocie, tej metody. Czy uważasz, że coś tu jeszcze warto by było dodać?
To jest ta dla mnie najważniejsza taka myśl, nie? Że ja tak chcę żyć i ja, i tym chcę zarazić też swoich klientów, nie? Żeby oni naprawdę, że już dość tam, wiesz, się nanosili tych ciężkich plecaków i że teraz jest właśnie taki ważny dla nich moment, żeby no wieść to życie warte przeżycia. I pamiętam, jak byłam na warsztatach u Kelly Wilson, to jeden z twórców ACT-u, i pamiętam, jak byłam na jego warsztatach, jak przyjechał do Polski I akt powoduje takie rzeczy, że coś, co moja głowa do tej pory by nie pomieściła, czyli mój umysł mówił, nie da się zrobić takiego ćwiczenia dla grupy 100-osobowej. To nie jest możliwe. Nie, to nie przejdzie. No to akt pokazuje, że wszystko jest możliwe. I wiesz, kiedy Kelly zaprosił nas do takiej medytacji, spotkania z taką ważną częścią siebie, z naszymi, tym jak byliśmy małymi dziećmi, nie? Wrócenia do takiego momentu, kiedy ja byłam małą dziewczynką, to te słowa, wiesz, które Kelly wypowiadał, ja wiem, I know, nie? To do dzisiaj we mnie zostało, że on wie, on ma podobnie, nie? On to czuje, że wie, jak to jest być tą małą, przestraszoną dziewczynką. I to pokazuje, wiesz, z tej opowieści, do której wracam, którą chciałam się z wami podzielić, bo to pokazuje, jak ten akt jest nam wszystkim potrzebny, zwłaszcza dzisiaj. Mam takie poczucie, że to, co się stało w ogóle z nami też w czasie pandemii, to jak ona na nas wpłynęła, jak nas zmieniła, to jak my na wszystko reagujemy, na te zmieniające się takie elementy, które się pojawiają w naszym życiu, na które nie mamy wpływu, to dla wielu osób jest bardzo trudne, nie? Że nie mam teraz dzisiaj na coś wpływu i nie wiem, co będzie za chwilę. Wiele osób dzisiaj mi mówi, że ja, wiesz, przestałem planować. Nie wiem, już nie jestem w stanie zaplanować czegoś na 2 lata do przodu, bo nie wiem, co będzie. I myślę, że dlatego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy właśnie aktu, żeby robić ten akt w naszym życiu i żeby zaprosić go do siebie właśnie po to, żeby naprawdę żyć w taki sposób, żeby być blisko tego życia, wartego przeżycia.
Myślę, że to, w jaki sposób o tym opowiadasz, nas wszystkich w tym utwierdza.
Super, bardzo dziękuję. Była naprawdę prawdziwa przyjemność rozmowy w ogóle z tobą i rozmowy o akcie. Fajnie, że mogliśmy razem zrobić akt.
Dziękuję bardzo, cieszę się bardzo. Słysząc te słowa, moim dzisiejszym gościem była Anna Gorzołka, z którą rozmawialiśmy o akcie, czyli terapii akceptacji i zaangażowania. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam cię również do opisu pod nagraniem, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje oraz różne linki związane z tym odcinkiem. Pamiętaj, że możesz słuchać tego podcastu na większości znanych serwisach związanych z podcastami, w tym na Spotify oraz YouTube. A jeśli tematyka poprawy jakości życia jest tobie w jakikolwiek sposób bliska, zapraszam do grupy Jak żyć lepiej na Facebooku oraz polubienia fanpage'u o tej samej nazwie. Pozdrawiam serdecznie.